Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, jest dzisiaj gościem radia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Parlament Europejski złożył do CUE wniosek o tryb przyspieszony w sprawie mechanizmu warunkowości, który umożliwia odbieranie pieniędzy za łamanie zasad praworządności. Chodzi o przyspieszenie rozpatrzenia skargi, którą złożyły Polska i Węgry na ten mechanizm. Co to może oznaczać w praktyce, panie pośle?
Polska i Węgry, tak jak zdecydowano to w grudniu na posiedzeniu Rady, zgodziły się na wprowadzenie tego mechanizmu, ale jednocześnie zapowiedziały, że zwrócą się do CUE o to, żeby zbadał, czy jest on zgodny z traktatami. Są co do tego wątpliwości. Mamy nadzieję, że Trybunał to rozstrzygnie. Natomiast parlament, który od, można powiedzieć, wielu miesięcy próbuje wymusić na Polsce i na Węgrach różnego rodzaju ustępstwa wobec wyobrażeń parlamentu, jak ma wyglądać demokracja w tych krajach, próbuje za wszelką cenę przyspieszyć wejście tego rozporządzenia w życie w przekonaniu, że będzie je można zastosować w każdej sytuacji, kiedy, parlament albo komisja orzeknie, że w Polsce nie ma praworządności. Te wyobrażenia są wręcz, można powiedzieć, nieograniczone i odzwierciedlają te wyobrażenia różnego rodzaju rezolucje przeciwko Polsce i Węgrom. To są moim zdaniem i zgodnie z tym, co przyjęto na posiedzeniu Rady, złudne nadzieje. Przypomnijmy jeszcze raz, że Polska i Węgry, inne kraje także, ale Polska i Węgry zgodziły się ostatecznie na ten mechanizm warunkowości, jednak pod warunkiem, że praworządność będzie rozumiana jako przestrzeganie, niegodzenie w interesy finansowe Unii Europejskiej. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli komisja udowodni, że jakieś rozstrzygnięcie w Polsce albo jakiś stan prawny w jakiejś dziedzinie nie pozwala wydatkować unijnych pieniędzy bez korupcji, bez defraudacji i Dyrekcja Generalna do Spraw Budżetu udowodni to czarno na białym, że tak jest, że taka sytuacja w Polsce godzi w interesy finansowe Unii Europejskiej, to wtedy ten mechanizm będzie mógł mieć zastosowanie. Natomiast parlament uważa, bo z rezolucji przyjmowanych w parlamencie to wynika wprost, że jeżeli zdaniem parlamentu na przykład Polska będzie miała obowiązek wprowadzenia zgody na pary jednopłciowe i nazwanie ich małżeństwem, to będzie i Polska takiej ustawy nie wprowadzi, to zdaniem parlamentu będzie to łamanie unijnego prawa i w konsekwencji Komisja Europejska będzie występowała z wnioskiem o zablokowanie Polsce pieniędzy.
Czy to można nazwać jeszcze demokracją, panie pośle?
To znaczy, panie redaktorze, niestety w tym rozumieniu praworządności, o którym mówimy, część polskich europosłów uczestniczy, bo przecież wszystkie te rezolucje, o których ja wcześniej wspominałem, które sugerują tak szerokie stosowanie tego mechanizmu praworządności, europosłowie z Platformy i Lewicy, także z PSL-u, niestety za tymi rezolucjami głosowali. My uznaliśmy, że skoro nam się zarzuca, że defraudujemy pieniądze europejskie, to bardzo proszę, spróbujmy to sprawdzić. Akurat pod tym względem Polska nie ma sobie nic do zarzucenia. I to jest, wie pan, w tej chwili mamy taką sytuację, jest w tej chwili stanowisko Rady Europejskiej z grudnia i stanowisko Komisji Europejskiej, że takie będzie rozumienie tego mechanizmu praworządności i to jest zapisane czarno na białym, bo to są konkluzje Rady z grudnia i jednocześnie stanowisko Komisji, że tak będzie rozumiała ten mechanizm praworządności i z drugiej strony oczekiwania parlamentu, a być może także części państw członkowskich, tylko nieoficjalnie, takich jak na przykład, Niemcy, Holandia, może Austria, że Polska jednak właśnie przy pomocy tego mechanizmu, że tak brutalnie to powiem, zostanie chwycona za gardło i wreszcie przestanie się sprzeciwiać tej fali proponowanych zmian w prawie europejskim. Nie mam nic przeciwko temu, żeby to się wreszcie rozstrzygnęło. Wtedy będziemy mieli jasność, bo słusznie pan zauważa. Jeżeli to miałby być taki mechanizm, że przy pomocy warunkowania przekazywania do kraju członkowskiego pieniędzy, skądinąd pochodzącej z naszej składki także, będzie się próbowało wymuszać na kraju członkowskim zmiany w prawie, które są sprzeczne na przykład z polską czy węgierską konstytucją, to mówiąc szczerze, do takiej Unii Europejskiej my się nie zapisywaliśmy. Więc być może za ileś miesięcy będziemy mieli tę sprawę rozstrzygniętą. Będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście ta umowa z grudnia 2020 roku, ona zawarta jednomyślnie przez szefów 27 krajów członkowskich obowiązuje, czy też obowiązują jakieś pomysły establishmentu europejskiego na przyspieszone zmiany w prawie Unii Europejskiej.
Rozmawiamy w czasie, kiedy Komisja Europejska, panie pośle, podwyższa, czy też już podwyższyła prognozę dla naszego kraju, wzrost PKB w naszym kraju w latach 2021-2022. 2022 to odpowiednio 4 i prawie 5,5%. Polska gospodarka w właściwym kierunku szybuje?
No tak, to jest rzeczywiście to zapowiedziane odbicie po pandemii. Co więcej, no tak się składa, że te siły witalne polskiej gospodarki są mocniejsze niż jakiegokolwiek innego kraju członkowskiego.
Jak to wytłumaczyć?
No przede wszystkim, że po pierwsze, recesja związana z pandemią nie była w Polsce tak głęboka jak w innych krajach, czyli ta polska przedsiębiorczość dała o sobie znać. Te sektory, które były zamykane, one oczywiście są znaczące z punktu widzenia ludzi, którzy funkcjonują w tych sektorach, mam na myśli hotelarstwo, gastronomię.
Ale z punktu widzenia gospodarki nie za bardzo.
A z punktu widzenia one nie są tak mocno znaczące, to po pierwsze. No i po drugie, że no jednak ten system wsparcia nakierowany na utrzymywanie miejsc pracy, on był i ta tarcza finansowa, i te tarcze budżetowe, one były tak skonstruowane, że pieniądze były adresowane do przedsiębiorców, ale warunkiem było utrzymanie miejsc pracy, niezależnie od tego, czy ci pracownicy nie pracowali krótko, czy też dłużej. I rzeczywiście wydaliśmy na ten cel do tej pory 214 miliardów złotych. To jest prawie 10% polskiego PKB. Olbrzymie pieniądze. Część z tych pieniędzy będzie zapewne umorzone, bo to wszystko były pożyczki, ale okazuje się, że te mechanizmy są niezwykle skuteczne i dlatego właśnie Polska będzie miała najwyższe odbicie w Europie, czego będziemy świadkami już pewnie pod koniec tego roku.
I będzie miała także najniższy wskaźnik bezrobocia w całej Europie.
Tak, to prawda. Już w tej chwili poziom bezrobocia mierzony tą metodą unijną. On jest troszeczkę inaczej mierzony niż w Polsce, bo tam bada się ludzi, którzy aktywnie poszukują pracy w okresie braku zatrudnienia, więc to jest poziom 3,1-3,2%. Na cały rok przewiduje się, że to będzie gdzieś średnio około 3,5%, a więc wyprzedzimy pod tym względem nie tylko gospodarkę niemiecką, ale Czechów, którzy tradycyjnie od paru ładnych lat byli na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najniższy poziom wskaźnika bezrobocia.
I dlatego nie dziwią nas wskaźniki oceny ratingowe agencji największych, jeśli chodzi o ocenę polskiej gospodarki.
Tak, to prawda, one są niezwykle pomyślne i to jest, wie pan, no właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówimy, no można by powiedzieć tak, że to, że no poseł reprezentujący Zjednoczoną Prawicę uprawia propagandę sukcesu, ale te rzeczy są przecież mierzalne, no i właśnie, nie wiem, zagraniczne banki, Komisja Europejska, która przecież nie jest, że tak się wyrażę, jakimś wybitnym zwolennikiem tego rządu, czy agencje ratingowe, które no obiektywnie patrzą na sprawę, no one pokazują, że rzeczywiście polska gospodarka daje sobie radę i to jest pod prąd całej tej narracji opozycji, no, którą słyszymy no tak naprawdę od 6 lat. Przypominam, w pierwszej kampanii wyborczej 2015 roku to miała być druga Grecja, jak zaprezentowaliśmy program. W drugiej kampanii to miała być druga Wenezuela, czyli jakaś gigantyczna inflacja. Inflacja jest rzeczywiście przejściowo troszeczkę wyższa, ponad 4%. To nie jest hiperinflacja, co więcej, ona do końca roku będzie w celu inflacyjnym.
Ale dług publiczny rośnie.
Tak, to prawda, no panie redaktorze, no jeżeli pożyczyliśmy, bo przecież te pieniądze, o których mówię, to one w jakiejś części są pieniędzmi budżetowymi, ale w dużej mierze to są pieniądze pożyczone. Bogu dzięki, że przez 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zmniejszyć relację długu publicznego do PKB. Gdyby tak nie było, przekraczalibyśmy 60% długu w relacji do PKB, a to jest zapisane w Konstytucji i bez zmiany Konstytucji absolutnie nie byłoby takiej możliwości. Więc została zrobiona, że tak się wyrażę, poduszka finansowa i w związku z tym Polska mogła udzielić swoim przedsiębiorcom i pracownikom bardzo dużej pomocy. Niektóre kraje nie mogły tego zrobić. Na przykład Włochy i Hiszpania, ze względu na bardzo wysokie wskaźniki, dlatego one tak bardzo mocno czekają na te pieniądze z planu odbudowy, bo liczą na to, że dopiero przy pomocy tych pieniędzy będą próbowali ratować swoją gospodarkę.
Wróćmy na moment jeszcze, panie pośle, na rynek polski, bowiem wartość spółek Skarbu Państwa w ciągu ostatniego pół roku to zysk w wysokości 40 miliardów złotych?
To dokładnie wzrost wartości spółek na giełdzie. Rzeczywiście, no bardzo często też w tej przestrzeni publicznej, szczególnie ze strony opozycyjnej, pojawia się to zawołanie Obajtek, rządzą Polską Obajtki, do spółek Skarbu Państwa są kierowani znajomi i sąsiedzi Królika, w domyśle polityków Zjednoczonej Prawicy. Ja oczywiście nie twierdzę, że takiego procesu nie ma. Zapewne to, o czym często piszą media, podając jakieś nazwiska, ma miejsce. Ale panie redaktorze, oceną dla mnie tego, co robią spółki Skarbu Państwa, jest rzeczywiście giełda. uda. I tak się składa, że te największe spółki, najbardziej znaczące dla polskiej gospodarki, one są wszystkie spółkami giełdowymi. Banki, firmy ubezpieczeniowe, spółki surowcowe, to są wszystko spółki Skarbu Państwa. Bogu dzięki, że naszym poprzednikom nie udało ich się w całości sprywatyzować. Skarb Państwa ma często w nich udziały na poziomie 30 paru procent, czyli na granicy już utraty możliwości oddziaływania na te spółki. Do tego stopnia wyprzedawano te spółki za poprzedniej władzy. My przez 6 lat nie sprzedaliśmy jednej akcji spółki Skarbu Państwa, a mimo tego stać nas na programy społeczne. I no i właśnie, teraz te spółki, ich wartość rośnie, a przecież nie ma bardziej obiektywnego miernika, jak właśnie giełda, no bo przecież tam inwestorzy głosują własnymi pieniędzmi. Ktoś kupując akcje, angażuje to własne pieniądze, więc gdyby te spółki nie dawały nadziei na zarobek, no to takiego wzrostu ceny kursu akcji by zapewne nie było. A właśnie inwestorzy i krajowi, i zagraniczni postrzegają perspektywy tych spółek bardzo dobrze, stąd taki gwałtowny wzrost wartości akcji. Tak przy okazji, bardzo często właśnie ten Obajtek. No, proszę Państwa, no jest tak, że w 2019 roku tenże Orlen Obajtka dostarczył 10% wszystkich dochodów budżetowych, w postaci oczywiście wszystkich podatków, podatku dochodowego, akcyzy, podatku VAT, podatków od płac pracowników, to jasne, ale proszę sobie wyobrazić, 360 miliardów dochody budżetu państwa podatkowe, Orlen wpłacił 36 miliardów. Proszę sobie wyobrazić, jakby to była spółka rosyjska, bo takie były pomysły, a nawet spółka zachodnia, czyli była optymalizacja podatkowa. Jak osiągnąć najwyższe zyski i wyprowadzić je z kraju, a jak najmniej wpłacić do polskiego budżetu? Takie było wtedy myślenie.
I tu postawmy kropkę. Zbigniew Kuźmiok, poseł Parlamentu Europejskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie za to
spotkanie. Bardzo dziękuję.